Dzisiejsza konferencja będzie o Triduum Paschalnym. Generalnie temat Triduum Paschalnego jest bardzo szeroki. Ja postaram się skupić tylko na tym, co wydaje się być najistotniejsze. Tutaj już sama nazwa Triduum może być dla nas nieco myląca, gdyż w okresie od mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż po Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego mamy zasadniczo do czynienia z jedną liturgią, z jednym wielkim wydarzeniem. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się znakiem krzyża, ale nie kończy się żadnym błogosławieństwem. To też jest znak tego, że ta liturgia trwa, że ona się nie kończy. Błogosławieństwo będzie udzielane dopiero na zakończenie tej liturgii Zmartwychwstania. Odprawiana w dniu Wielkiego Czwartku msza święta Wieczerzy Pańskiej zasadniczo nie różni się od innych codziennie sprawowanych Eucharystii, poza obrzędem obmycia nóg. To jest zasadniczo ten obrząd, który wyróżnia tę liturgię. Zazwyczaj mówi się, że Wielki Czwartek to jest dzień, w którym wspominamy pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. My jednak często ten sakrament kapłaństwa pojmujemy dosyć wąsko. Tymczasem Wielki Czwartek stanowi pamiątkę ustanowienia kapłaństwa powszechnego. Co to znaczy? Jakby wyrazem czy symbolem ustanowienia tego kapłaństwa powszechnego jest tekst Ewangelii, który jest tego dnia czytany, a mianowicie Ewangelia tego dnia nie jest Ewangelią o przeistoczeniu chleba i wina. Owszem, w drugim czytaniu z listu do Koryntian to się pojawia, natomiast Ewangelia sama dotyczy właśnie tego, że Pan Jezus obmył uczniom nogi. Zauważmy, że tutaj Pan Jezus klęka przed człowiekiem, myje mu nogi, służy człowiekowi. Ten obrzęd umycia nóg, który ma miejsce tego dnia, on nosi taką nazwę mandatum. Mandatum znaczy przykazanie. I to jest to przykazanie, o którym mówi Jezus, o tym, żeby służyć sobie nawzajem, o tym, żebyśmy się wzajemnie miłowali. I to jest sedno tego, co możemy nazwać kapłaństwem powszechnym, kapłaństwem, które ustanawia Jezus. Kapłanem jest tu ten, który służy drugiemu człowiekowi, ten, kto kocha drugiego człowieka, ten, kto potrafi się uniżyć przed drugim człowiekiem. Ta posługa, którą wprowadza Jezus, ona dotyczy nas wszystkich. Oczywiście jest to ważne, że my tego dnia doceniamy księży, tak, którzy codziennie posługują. Natomiast istotne jest też to, aby spojrzeć właśnie na ten dzień jako na takie święto osób służących z miłością, bo ci są kapłanami. Obrzęd obmycia nóg pokazuje coś jeszcze innego, a mianowicie to, że Pan Jezus chce nas obmywać i oczyszczać. Stąd tego dnia warto zastanowić się nad tym, co jest we mnie takiego, co wymaga oczyszczenia, co wymaga obmycia. Ale warto spojrzeć na to nie z perspektywy takiej, jaką przyjął Piotr, tak, który chciał sam się oczyszczać, ale z perspektywy Pana Boga. Warto zaprosić Pana Boga do tego, aby On nas obmywał, aby On oczyszczał to, co jest moim brudem, aby oczyszczał nas z tego, z czym nie dajemy sobie rady. W tym miejscu warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że po mszy świętej Wieczerzy Pańskiej następuje symboliczne zdjęcie wszystkiego, co znajduje się na ołtarzu. Ołtarz jest pusty, można powiedzieć, że ołtarz jest nagi. Znak ten w pewnym sensie symbolizuje takie odarcie z szat Jezusa. To się fachowo nazywa takim przejściem w stan kenozy, to znaczy stan całkowitego uniżenia. Jezus przechodzi w stan całkowitego uniżenia. On wyzbywa się wszystkiego. Pozwala, by człowiek zrobił z nim wszystko, co chce. On oddaje siebie, pozwala się zabić z miłości. Wielki Piątek następuje kontynuacja tej liturgii rozpoczętej Wielki Czwartek. Warto pamiętać, że to, co dzieje się tego dnia szczególnie, to nie jest jakieś odgrywanie scen z przeszłości. Choć tego dnia składa się ciało Pana Jezusa do grobu, my mamy świadomość tego, że my żyjemy w czasach po zmartwychwstaniu. W kulturze polskiej takim widocznym znakiem tego, że żyjemy w czasach po zmartwychwstaniu, jest to, że w grobie pańskim umieszczamy Najświętszy Sakrament. Tego się nie spotyka w wielu krajach. Natomiast sam Najświętszy Sakrament jest już znakiem zmartwychwstania. My o tym wiemy, że Jezus już zmartwychwstał, że to się raz dokonało i że jest to akt, który już miał miejsce. Wielki Piątek i Wielka Sobota to praktycznie dwa dni w ciągu roku, w czasie których nie odprawia się mszy świętej. Jest tak, ponieważ liturgia, która ma miejsce w Wielką Sobotę wieczorem, to nie jest liturgia sobotnia, to jest liturgia już niedzieli zmartwychwstania. W piątek i sobotę nie odprawia się mszy świętej, dlatego że nie ma Jezusa, dlatego że Jezus został zabrany. A Kościół bez Jezusa nie może odprawić Eucharystii, bo sam z siebie Kościół nie jest w stanie nic w tym względzie zrobić. Liturgia Wielkiego Piątku zaczyna się w ciszy, bez śpiewu, bez przywitania. Ksiądz na początku pada przed ołtarzem, leży, wierni klęczą. Klęczymy dlatego, że tak na dobrą sprawę klękamy przed tajemnicą, którą nie jesteśmy w stanie w pełni ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć tego, co Jezus zrobił tego dnia. Liturgia tego dnia składa się z trzech części. To jest z liturgii słowa, adoracji krzyża i liturgii Komunii Świętej. W trakcie liturgii słowa kluczowa tutaj jest męka pańska, dlatego że w Wielki Piątek zawsze jest czytana męka pańska na podstawie Ewangelii świętego Jana. I to warto podkreślić, dlatego że święty Jan w opis męki pańskiej wplata starożytny obrzęd intronizacji króla, czyli wprowadzenia nowego króla. Intronizacja ta w przypadku Jezusa dzieje się poprzez śmierć. W taki oto sposób Jezus wstępuje na tron. I ta intronizacja Jezusa króla stanowi centrum liturgii. I chociaż zazwyczaj mamy tendencję do tego, żeby z Wielkiego Piątku robić trochę takie gorzkie żale, czyli taki smutny dzień i oczywiście to ma też sens, bo opłakujemy mękę i śmierć Pana Jezusa, to jednakże, ponieważ żyjemy po zmartwychwstaniu, wiemy, że to zmartwychwstanie miało miejsce, możemy też spojrzeć na ten dzień właśnie z takiej perspektywy tego, że król wstępuje na tron. Zobaczmy także, że w dalszej części liturgii tego dnia mamy adorację krzyża. A samo słowo adoracja znaczy tyle, co uwielbienie. Uwielbienie jest zaś podziwianiem kogoś. Stąd właśnie ta kontemplacja męki Jezusa, ona jest tutaj ważna, niemniej istotne jest to zwrócenie uwagi na to, że właśnie Jezus wstępuje na tron. To, że w trakcie adoracji zostaje uniesiony krzyż, jest też symbolem tego, że Jezus króluje, że króluje Pan, który ma wyciągnięte ręce po to, by każdego do siebie przygarnąć. Po adoracji następuje rozdanie Eucharystii. I tutaj też zwróćmy uwagę na to, że najpierw w liturgii słowa i poprzez adorację Kościół mówi, jaki jest Jezus, a teraz mówi, bierzcie Go. Liturgia ta prowadzi nas od historii poprzez symbole do konkretnego wydarzenia, które uobecnia się tego dnia. Stąd przyjęcie Komunii Świętej w Wielki Piątek znaczy tyle, że ja chcę wejść do Królestwa Bożego, że chcę, by to Królestwo żyło we mnie, by całego mnie przenikało. Interesująca jest też oczywiście liturgia Wielkiej Soboty. Tutaj bardzo ciekawie na temat liturgii Wielkiej Soboty mówi ojciec Szóstak, dlatego że on wskazuje, że Wielka Sobota generalnie powinna polegać na nic nie robieniu, że to jest liturgia Wielkiej Soboty, nic nie robienie, gdyż generalnie zasadniczo tego dnia nie ma żadnej liturgii. To, co się dzieje wieczorem, stanowi bowiem, jak już wspomniałem, część niedzieli zmartwychwstania. Wielką Sobotę w zasadzie nie powinno być żadnych nabożeństw. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy ten dzień spędzili po prostu nie robiąc nic, pozwalając sobie na takie marnowanie czasu z Jezusem. Dlatego, że bycie z Jezusem pozwoli na to, by on mógł tego dnia zejść na dno takiego naszego Szeolu. Bo on schodzi, jak wiemy, po swojej śmierci do Szeolu. I tutaj też mamy taką analogię do naszego życia. Chodzi o to, by pozwolić, by Jezus wszedł do tych miejsc, w których my jesteśmy uwięzieni. I nie chodzi też o to, by mówić Bogu, co On ma teraz robić z moim życiem, z czego mam mnie uwalniać, bo On to wie. Chodzi raczej o to, żeby siedzieć przy Nim, żeby trwać na adoracji i słuchać tego, co On chce mi powiedzieć. Wielką Sobotę wieczorem rozpoczyna się właśnie ta liturgia Zmartwychwstania Pańskiego. Ona jest pełna różnych symboli. Liturgia ta generalnie powinna być sprawowana po zachodzie słońca. Nie we wszystkich parafiach tak jest. Dlaczego powinna być sprawowana po zachodzie słońca? Dlatego, że jej motywem przewodnim jest światłość. Liturgia ta symbolizuje bowiem wprowadzenie światłości w ciemność. To wprowadzenie światła w ciemność rozpoczyna się na dworze od ogniska, gdzie zapalany jest paschał. I tutaj jest symboliczne jest to światło paschału, które pojawia się na początku z tyłu kościoła, w którym jest ciemno. Od tego paschału, od tego światła, od tego małego promyku rozpalamy nasze świece, tak aż cały kościół ogarnia jedna wielka jasność. I to światło symbolizuje Jezusa, który jest tą światłością, która wkracza w nasze życie, która chce rozświetlić szczególnie te miejsca w naszym życiu, w których panuje ciemność. Jezus, który jest światłem, On chce wejść w naszą ciemność, On chce wejść w to, co jest naszym złem, On chce wejść w to, co jest naszym grzechem. On chce rozświetlić szczególnie te miejsca, które wymagają właśnie takiej największej Jego interwencji. Późniejsza liturgia słowa, która ma miejsce tego dnia, ona obrazuje całą historię w zasadzie świata, od stworzenia poprzez upadek człowieka aż do zbawienia. W trakcie liturgii słowa śpiewane jest uroczyste Alleluja. W tym momencie uroczystego Alleluja Kościół widzi ten moment zmartwychwstania. Bardzo ważnym elementem liturgii paschalnej jest także chrzest. Chociaż jak z reguły wiemy, ci, którzy byli uczestniczą w tej liturgii wielkosobotniej, nie zawsze ten chrzest jest. Natomiast dlaczego ten chrzest w trakcie tej liturgii wydaje się taki istotny czy taki ważny? A mianowicie dlatego, że to jest generalnie rzecz biorąc najlepsze miejsce na chrzest. Zobaczmy, że w liturgii paschalnej jest mowa o człowieku, którego Bóg wydobywa z ciemności i którego Jezus wyprowadza w jasność. Poprzez chrzest to wszystko, co w trakcie liturgii słowa było czytane, staje się faktem, gdyż poprzez chrzest dokonuje się to wszystko, o czym mówi ta liturgia. Podczas chrztu, który właśnie niegdyś dokonywano przez zanurzenie w wodzie, człowiek otrzymuje życie poprzez umieranie. To zanurzenie w wodzie jest jakby takim symbolem umierania tego starego człowieka, który teraz staje się nowym dzieckiem, dzieckiem Bożym, dzieckiem światłości. Zaraz po tym obrzędzie przechodzi się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, w trakcie których my, którzy już jesteśmy ochrzczeni, prosimy Pana Boga, aby odnowił w nas to, co złożył w nas poprzez chrzest. Prosimy też, by po raz kolejny podniósł nas i uzdolnił do życia. Wszystko, co dzieje się podczas liturgii paschalnej, służy właśnie temu, by nas ożywić, by sprawić, byśmy na nowo żyli pełnią życia, którą chce nam ofiarować Jezus. Poprzez chrzest Bóg obecnia się w człowieku. Poprzez chrzest Bóg uruchamia w nim to, co jest Jego zamysłem. Wszystkie te najpiękniejsze rzeczy, które w nas złożył. To wszystko, co Bóg wymyślił w konkretnej osobie, czy co wymyślił dla konkretnej osoby, to wszystko się objawia właśnie poprzez chrzest. Stąd w trakcie liturgii paschalnej i bezpośrednio po niej warto modlić się, by Pan Bóg rozbudzał w nas to, co jest jeszcze w nas uśpione. Tym bardziej, jeśli czujemy, że w tym danym momencie życia, w którym się znajdujemy, jakoś stoimy w miejscu. Z liturgii paschalnej dobrze byłoby wyjść właśnie z taką chęcią życia pełnią, z taką chęcią życia naprawdę, taką chęcią życia bez udawania. To jest też to, o co warto w tym czasie szczególnie Pana Boga prosić. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że w zasadzie każda codzienna Eucharystia jest no, w cudzysłowie takim skutem Triduum Paschalnego. Samo zaś Triduum jest nam potrzebne przede wszystkim po to, by rozbudzać naszą wiarę, po to, żebyśmy lepiej zrozumieli to, co de facto dzieje się w Kościele każdego dnia w trakcie każdej Eucharystii.